Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kościół to nie tylko instytucja, ale znak i narzędzie zbawienia, powiedział papież. Rozpoczniemy informacją o audiencji dla ekumenicznej delegacji z Finlandii. Następnie w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan gościem programu będzie ojciec Mariusz Woźniak, przełożony dominikanów w Rosji i na Ukrainie. W poniedziałkowym magazynie 19 stycznia wita Państwa ksiądz Józef Polak. O dialogu teologicznym prowadzonym przez katolików z luteranami Finlandii i Szwecji mówił papież do ekumenicznej delegacji fińskiej. Finowie pielgrzymują co roku do znajdującego się w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva grobu świętego Henryka. Żył on w XII wieku. Jako biskup szwedzkiej Uppsali prowadził misję na terenach dzisiejszej Finlandii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Fińska międzywyznaniowa pielgrzymka do Rzymu zawsze przypada na początku tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Stanowi okazję do wspólnej modlitwy, refleksji i dialogu, podkreślił Benedykt XVI. Nawiązał do prac katolicko-luterańskiej Komisji Dialogu w Finlandii i Szwecji. Opierają się one na wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, podpisanej przed 10 laty przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Kościołów Luterańskich.
Podejmując temat usprawiedliwienia w życiu Kościoła, dialog bierze coraz pełniej pod uwagę naturę Kościoła jako znaku i narzędzia zbawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie. Kościół to nie tylko zwykłe zgromadzenie wierzących czy instytucja pełniąca różne funkcje. Wasza pielgrzymka do Rzymu przypada w roku świętego Pawła. Obchodzimy go w 2000 rocznicę urodzin apostoła narodów, który swe życie i nauczanie niestrudzenie poświęcał jedności Kościoła. Święty Paweł przypomina nam ogromną łaskę, jaką otrzymaliśmy, stając się przez chrzest członkami Chrystusowego ciała. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa i stale prowadzi go Duch Święty, Duch Ojca i Syna. Jedynie opierając się na tej rzeczywistości wcielenia, zrozumieć można sakramentalny charakter Kościoła jako komunii w Chrystusie.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan to dobra okazja, żeby o wyzwaniu, jakim jest budowanie jedności między chrześcijanami na Ukrainie, rozmawiać z przełożonym dominikanów na Ukrainie i w Rosji, ojcem Mariuszem Woźniakiem. Proszę ojca, na ile ten problem jedności stanowi dzisiaj dla Ukrainy wyzwanie, na ile jest aktualny?
Budowanie jedności wśród chrześcijan był, jest i będzie wyzwaniem dla całego Kościoła i w ogóle dla wspólnot chrześcijańskich, bo przecież każdy z nas zna modlitwę arcykapłańską Jezusa, gdzie Jezus modli się tuż przed swoją męką o jedność wszystkich tych, którzy będą wyznawali Chrystusa jako swojego Zbawiciela, swojego Pana. I to pragnienie Chrystusa, ono dalej powinno być żywe wśród nas wszystkich. I ono jest żywe. I oczywiście, że świadectwo chrześcijan różnych wyznań w sumie może być nawet antyświadectwem. I dlatego też wiele osób, które pojawiają się w naszych kościołach, czy cerkwiach grecko-katolickich, czy w ogóle w tych różnych wspólnotach chrześcijańskich, na pewno sobie też to stawia pytanie. Jak to jest, że ten, do którego zanosimy modlitwę pańską, może stać się po prostu, w cudzysłowie, taką kością niezgody. Więc właśnie to wezwanie, ono jest ciągle aktualne i ono rodzi też konkretne wezwania. Właśnie takim jednym z konkretnych wyzwań jest tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Oczywiście nie możemy się ograniczyć tylko razem się modlą, chwalą Pana, gdzie jest możliwość w ogóle spotkania nieformalnego, gdzie się po prostu nawzajem poznajemy. No dla nas, dominikanów i myślę w ogóle dla Kościoła rzymskokatolickiego, to jest postawa naturalna, być otwartym na innych wyznawców Chrystusa, jednocześnie nie zapominając o swojej tożsamości, o tym, jaka jest nasza tradycja, czego od nas pragnie Jezus.
Na Ukrainie katolicy obrządku łacińskiego stanowią zaledwie 1 000 000 mieszkańców, 5 000 000 grekokatolicy. Główne wyznanie kraju to jest prawosławie podzielone na przynajmniej 3 różne jurysdykcje. Jak w takim razie, w tych warunkach, można budować jedność i zwłaszcza jaka jest postawa Kościoła łacińskiego?
Znaczy, no postawa Kościoła łacińskiego jest to postawa dialogu, to znaczy postawa otwarta. Tak jak mówię, no, mając świadomość własnej tożsamości, własnych korzeni, staramy się w różnych wymiarach także i współpracować. Takim pewnym wymiarem jest działalność Caritasu, działalność charytatywna, ale również taki wymiar bardzo nieformalny. Nie możemy zapominać o jednej rzeczy, że przecież my żyjemy wszyscy wokół siebie, żyjemy w jednym państwie i byłoby rzeczą dziwną się jakoś izolować, tworzyć takie getto wyznaniowe zamknięte na innych. To byłoby jakieś niezdrowe. I dlatego właśnie postawa współistnienia jest czymś istotnym, czymś ważnym. To ja mówię o takim poziomie nieformalnym, który może czasami odbiegać od wymiaru hierarchii właśnie tych wspólnot prawosławnych, znaczy cerkiew patriarchatu moskiewskiego, autokefalna cerkiew czy kijowski patriarchat, gdzie oficjalnie no, oni mają pewien dystans do kościoła rzymskokatolickiego, aczkolwiek też się bardzo dużo zmienia. I ja jestem tam już 11 lat na Ukrainie i takim, można powiedzieć, przyjacielem i naszego zakonu, a też jednocześnie i gazety, którą wydajemy, Katolicki Wistnik w Kijowie, jest arcybiskup autokefalnej cerkwi Ihor Isyczenko, który rezyduje w Charkowie, a to jest archidiecezja charkowsko-połtawska. Często spotykamy się i kilka razy już arcybiskup Ihor prosił mnie, żebym przywiózł mu książki naszego wydawnictwa W drodze. Podał mi całą listę, co on by chciał, żeby u niego w bibliotece było, żeby jego klerycy, jego wierni czytali. Zresztą on sam zna bardzo dobrze język polski, czyta literaturę. Można powiedzieć, jest takim no, cichym fanem właśnie nas, dominikanów, czy nawet jezuitów, bo bardzo wysoko ceni nasze wydawnictwo, czy wydawnictwo wam. I poza tym no, jest to człowiek, który skończył jako świecki filologię ukraińską w Charkowie na Uniwersytecie, zajmuje się literaturą ukraińską okresu baroku. Będąc arcybiskupem, ma wykłady na Uniwersytecie w Charkowie, również przyjeżdża do Akademii Mohylańskiej do Kijowa. Także u nas kilka razy miał wystąpienie w naszym Instytucie Świętego Tomasza. Także no, to jest bardzo ilościowo mała wspólnota wiernych, czy mały kościół, ale tu akurat no, widać otwarcie. Nie tylko na dialog, ale w ogóle na jakieś takie próby zrozumienia, próbę uszanowania naszej tradycji. W zeszłym roku, 9 sierpnia w Nikołajewie, było takie spotkanie, festiwal poezji chrześcijańskiej, to tak szumnie się to nazywa, aczkolwiek no, chodziło o to, że arcybiskup Ihor zaprosił kilku księży, którzy piszą wiersze, czy komponują jakąś muzykę i no, między innymi mnie też tam zaprosił. Znaczy był przedstawiciel właśnie autokefalnej cerkwi, był ksiądz grekokatolicki, ojciec bazylianin, no i ja. No i właśnie ciekawa rzecz, że to była uroczystość świętego Pantalejmona, po której w bibliotece miejscowej w Nikołajewie było to spotkanie, gdzie myśmy czytali wiersze. Ja, ponieważ mam trochę tych wierszy też przetłumaczone na ukraiński język, więc tam jakaś osoba przeczytała te wiersze. Książki miałem w języku polskim, więc już po swoim wystąpieniu mówię, występowałem, mówiłem po rosyjsku, mówię, że no niestety książki mam po polsku i tam z tyłu kilka osób się odezwa, proszę ojca, to nie szkodzi, my też po polsku czytamy. To też takie bardzo było no, sympatyczne i też pokazywało, że no właśnie, ja w białym habicie dominikańskim, bazylianin w swoim habicie, że po prostu możemy się razem spotkać, możemy razem dzielić się swoim doświadczeniem Pana Boga, doświadczeniem swojej wiary i to wcale nie musi być jakieś takie doświadczenie, które by nas dzieliło, a wręcz przeciwnie, nas jakoś jednoczy. W modlitwie pańskiej, no, jakoś najbardziej na tym etapie możemy się zjednoczyć i czerpać właśnie z tej modlitwy dla siebie bardzo dużo.
Jakie znaczenie ma w tych wysiłkach praca charytatywna? Czy nie jesteście oskarżani o prozelityzm?
Oczywiście, że każdy ksiądz, czy zakonnica, czy jakiś wolontariusz, który jest na Ukrainie, to może mieć swoje doświadczenie tych oskarżeń. No ja przez 11 lat bycia na Ukrainie z czymś takim się nie spotkałem. To znaczy oficjalnie nikt takich zarzutów nie postawił. I oczywiście, że w niektórych kręgach można jakoś powstawać, ale jeśli organizujemy na przykład świetlicę dla dzieci, którą w Fastowie mamy, no to tam są różne dzieci. Są dzieci właśnie z naszej parafii rzymskokatolickiej, ale też są dzieci prawosławne, dzieci, które w ogóle nawet są nieochrzczone, dzieci z domów rozbitych, z takich rodzin patologicznych, gdzie ojcowie czy wolontariusze, którzy wspomagają tą świetlicę świętego Marcina de Porres, no pomagają dzieciom i tutaj nie ma chęci, żeby przygarnąć na siłę te dzieci do naszego obrządku. Czegoś takiego nie ma. Oczywiście na przykład Instytut Świętego Tomasza, gdzie też prowadzę wykłady, kilka lat temu też kilka osób zgłosiło się do mnie z prośbą o konwersję, o przejście do Kościoła rzymskokatolickiego, ale to byli ludzie dorośli, mający 20 kilka lat i którzy no, podjęli tę decyzję w sposób dojrzały i myślę, że świadomy. Także tu akurat z naszej strony nie było czegoś takiego, że to jest warunek konieczny, żeby się mogli dalej studiować, to musicie zmienić obrządek, zmienić wiarę, prawda? Czegoś takiego nie ma. Jeśli osoba dorosła przychodzi i no właśnie mówi, że chciałaby sobie to zakonać, oczywiście, że na początku, w czasie takiej wstępnej rozmowy, no trzeba by wyjaśnić, czy w ogóle była ochrzczona. Jeśli rzeczywiście był ochrzczony w cerkwi prawosławnej, no to przynajmniej wtedy, jak ja byłem magistrem postulatu, no to też pytałem, jak wyglądał twój kontakt z Kościołem prawosławnym i dlaczego akurat właśnie Kościół rzymskokatolicki. Więc w większości przypadków było tak, że ci ludzie byli jako dzieci, w większości ochrzczeni w cerkwi prawosławnej, ale na tym ich się kontakt z instytucją cerkwi skończył. Po prostu ochrzczono ich i tyle. I dopiero w wieku 12 lat albo pod wpływem, nie wiem, tam rodziny, znajomych praktykowali wiarę prawosławną, a w większości wypadków to takie nawrócenie, które związane jest właśnie z Kościołem rzymskokatolickim, właśnie, że pojawili się w Kościele i przeszli katechezę przygotowawczą do sakramentu spowiedzi, do pełnego uczestnictwa we mszy świętej i ta łaska powołania się pojawiła.
Jednym z nowych stosunkowo wyzwań na Ukrainie jest problem relacji z nowymi kościołami czy radykalnymi kościołami protestanckimi. Na ile właśnie ten okres po 1991 roku uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości wpłynął na zmianę relacji ekumenicznych?
Kilka miesięcy temu leciałem z Kijowa do Budapesztu i tam była taka reklamówka informująca w ogóle o Ukrainie, o sytuacji też i wyznaniowej. Był artykuł jakiegoś tam człowieka, który taką tezę postawił, że za 15-20 lat większość wyznawców Chrystusa, czy w ogóle chrześcijan, to będą wyznawcy właśnie tych wolnych kościołów, czy radykalnych kościołów protestanckich. I rzeczywiście, można powiedzieć, że sytuacja jest trudna i coraz bardziej widać, że czasami te nowe wspólnoty, one są bardzo też takie agresywne, to znaczy ośmieszają czy cerkiew prawosławną, czy nas katolików, gdzie podają właśnie nieprawdziwe informacje dyskredytujące i to jest taka nie do końca Boża sprawa, Boża robota. Ale jest też takie doświadczenie wielu wspólnot, gdzie rzeczywiście współpraca, czy na poziomie charytatywnym, właśnie pracy z narkomanami, z dziećmi ulicy, że to jakoś się udaje. I to, że ktoś jest właśnie protestantem, czy ktoś katolikiem, nie stanowi jakiegoś większego problemu. Aczkolwiek, no mówię, tu nie chodzi o jakieś takie ujednolicenie, czy zwrócenie uwagi na to, że to nieważne, kim my jesteśmy, ważne, że zajmujemy się sprawą charytatywną i to jak gdyby jest ważniejsze. No, na pewno jest tak, że każdy z nas ma świadomość właśnie swoich tradycji, swoich korzeni, swojego wychowania i swojego doświadczenia Pana Boga właśnie w tej wspólnocie wiary, w której jesteśmy i tkwimy. I to jest jakoś ważne, a to doświadczenie swojej wiary ma nam pozwalać też no, przekraczać pewne granice, które sami ludzie budują poprzez jakąś swoją niechęć, niezrozumienie, brak wykształcenia. I też jest takie wyzwanie dla nas wszystkich, abyśmy no, w sposób rzetelny, prawdziwy mówili o sobie, nie wykorzystując jakichś takich różnych metod, nawet i psychologicznych, żeby kogoś tam, nie wiem, właśnie oczerniać czy sprowadzać na swoją stronę.
Obecny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan nie jest pierwszym, który ojciec przeżywa na Ukrainie. Jaki charakter mają te obchody? Co one dają różnym kościołom, różnym wyznaniom chrześcijańskim na Ukrainie?
Ja mogę mówić o moim doświadczeniu kijowskim, dlatego że ja 12 lat jestem na Ukrainie w Kijowie, więc mogę więcej powiedzieć, bo na pewno w różnych miejscach Ukrainy wygląda to różnie, ale jeśli chodzi o Kijów, to jest też taka komisja międzywyznaniowa, która przygotowuje taki tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, gdzie właśnie biorą udział grekokatolicy, też my, łacinicy jesteśmy, przedstawiciele kościołów protestanckich i no, oczywiście prawosławni, moskiewski patriarcha czy kijowski i wspólnie tam jest wypracowany taki model, gdzie w różnych miejscach się spotykamy. Oczywiście że nie możemy się ograniczyć tylko do tego tygodnia. Oczywiście ten tydzień jest takim spotkaniem ważnym, dlatego że my sobie przypominamy, że jesteśmy, po to, żeby móc potem dalej przenosić to na nasze relacje, na współpracę w ciągu całego roku. I to na pewno udaje się. No, z moskiewskim patriarchatem jest trochę trudniej, aczkolwiek no, wierni, którzy chodzą do cerkwi, no to oni nie zawsze do końca nawet wiedzą, do jakiej cerkwi chodzą. Ja jeszcze pamiętam na początku lat 90. w Czortkowie była taka sytuacja, że Batiuszka przez jakiś czas był właśnie w moskiewskim patriarchacie, potem przeszedł do kijowskiego patriarchatu, a nawet swoich wiernych nie informował o tym. Ci ludzie przychodzili na mszę świętą, przychodzili do spowiedzi, tyle. No, to była ich cerkiew, ich miejsce spotkania z Panem Bogiem i dopiero potem jakoś ta świadomość przynależności takiej wyznaniowej się może rodziła, może tym ludziom nawet nie było aż to taka bardzo potrzebne.
Co w takim razie ten tydzień przyniesie? Na ile wpływa to na pogłębienie współpracy chrześcijan? Na ile też pozwala patrzeć z ufnością na jedność Ukrainy, która jest przecież tak bardzo jednak pluralistyczna?
Pierwsza rzecz to na pewno to, że spotykamy się ze sobą, że razem się modlimy, że są też kontakty takie nieformalne. Druga sprawa to rzetelne informowanie siebie nawzajem o swojej historii, o swojej tradycji. My wydajemy tam dwutygodnik Katolicki Wistnik, wcześniej była gazeta parafialna, gdzie też poprzez cykl różnych artykułów pogłębiamy właśnie naszą wiarę, wiarę Kościoła rzymskokatolickiego, ale też jest czasami cykl artykułów o innych wyznaniach, gdzie w takiej panoramie właśnie pluralistycznej na Ukrainie chcę pokazać, że my jesteśmy obecni jako katolicy, że myśmy się nie znaleźli z kosmosu gdzieś, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu, tylko że nasza obecność sięga nawet tam 9 czy 10 wieku i tego nie trzeba się wstydzić. Taka jest prawda historyczna. A druga rzecz, właśnie umiejętność zauważenia i doświadczenia, jakie niesie Kościół prawosławny, w tym wymiarze też duchowości, mistyki, który też jest bardzo głęboki, czy kult ikony. Znaczy to są bardzo ważne rzeczy, o których też i często nasi wierni, czy nasi czytelnicy gazety, może sobie do końca nie zdają sprawy, że oni zachowują się trochę tak, w pewnym takim getcie, że taką postawę zamkniętą, że to jest nasz Kościół i boimy się jakichkolwiek właśnie wpływów, nie wiem, wschodnich czy coś. Nie o to chodzi, że mamy się bać, tylko że mamy znać, że też nasza wiara powinna być z jednej strony rozumna, ale też otwarta na pewne inne doświadczenia. Z samym szacunkiem do innego doświadczenia, ale też z pogłębianiem własnych korzeni. W takim wymiarze praktycznym, pastoralnym, wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo istotna. Jak byłem na Białorusi, to przyjechał kiedyś taki ksiądz z Francji z taką grupą chłopców i oni w Barnowiczach, gdzie mieszkałem, niedaleko nas była cerkiew prawosławna, więc ten ksiądz przyjechał wieczorem, oni nas nocowali, wcześniej rano wstali, poszli na mszę świętą do cerkwi. No i gdzieś tak po dwóch czy trzech godzinach przychodzą, ja pytam ich, jak wasze wrażenia i w ogóle. I ten ksiądz w ogóle nie chciał nic mówić. Dopiero potem powiedział mi, że ich bardzo tak niezbyt dobrze przyjęto. W ogóle potraktowano ich tak pernogem, jak się mówi. I to tak gdyby też pokazało mi coś takiego, że ta ogromna fascynacja właśnie ludzi Zachodu, nawet właśnie ikoną czy śpiewami wschodnimi, znaczy dobrze, że to jest, tylko też nie możemy zapomnieć też o naszej tradycji. To, co my możemy wnieść i czy my możemy też ubogacić cerkiew prawosławną. Właśnie pamiętam w rozmowach z arcybiskupem Igorem Soczynko, on też mnie często pytał właśnie, na czym polega wasza duchowość dominikańska, jak się modlicie. Jak on u nas czasami jest na obiedzie, to potem mamy brewiarz, odmawiamy modlitwę w ciągu dnia, on z nami też idzie na tą modlitwę i widziałem, że tak cały czas obserwował, jak się bracia modlą, jak właśnie na chwałę Ojcu i Synowi, jak robimy głęboki pokłon i potem mnie o wszystko potem nie pytał właśnie. Jego doświadczenie jest całkiem inne, ale on chciałby też zobaczyć, jak żyją zakonnicy dominikanie. Tym bardziej, że na wschodzie, w prawosławiu, być mnichem, to rzeczywiście być takim człowiekiem, który prowadzi takie życie, jak u nas benedyktyni czy trapiści. Dla nich to jest rasowy mnich, a dominikanie czy jezuici, to jest takie trochę nieporozumienie właśnie, że my ciągle gdzieś jeździmy, coś załatwiamy, że dużo różnych spraw i oni się w ogóle zastanawiają, jak my możemy w ogóle znaleźć czas na modlitwę, na jakieś wyciszenie, że to jest jakieś takie nieporozumienie. Ale to jest ich doświadczenie, a nasze doświadczenie właśnie naszego zakonu, który trwa już od XIII wieku, jest takie, że właśnie jesteśmy zakonem kaznodziejskim, apostolskim zakonem. Oczywiście, że w ten wymiar kontemplacji, wymiar modlitwy też jest.
Te spotkania, te rozmowy, co dają Ojcu, co dają Kościołowi, jakie nadzieje, że Ukraina będzie również jakąś dobrą lekcją dla całego Kościoła Wszechnego?
Znaczy, tak jak już mówiłem, jest to wyzwanie, które jest taką też drogą w ogóle dla wszystkich wiernych na Ukrainie, tym bardziej, że ostatni czas pokazuje też, że sami dyplomaci między sobą nie są w stanie jakoś znaleźć jakiejś takiej jedności, wypracować jakiegoś takiego modelu, który by rzeczywiście pomógł Ukrainie w tym wymiarze ekonomicznym, politycznym rzeczywiście jakąś taką stabilność mieć. A to też się przenosi na budowanie jedności chrześcijan. Oczywiście, że jest to związane z możliwością spotkania się, z możliwością rozmowy, dialogu. I jest to też okazja do tego, aby uświadomić sobie jeszcze raz, że żyjemy w jednym państwie, że niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy wspólnocie chrześcijańskiej, w jakiej jesteśmy narodowości, to po prostu wszyscy jesteśmy w jednym państwie, że też od nas zależy właśnie dobro tego kraju, i też dobro Kościoła. I to też jest właśnie świadectwo dawane Chrystusowi, żeby ono budowało, a nie było antyświadectwem, że ktoś, kto przychodzi obecnie do jakiejś wspólnoty na modlitwę, że doświadcza tam jakiegoś rozdarcia, jakiegoś antyświadectwa, ale doświadcza takiej jedności, o którą się modlił Jezus i którą pragnie, aby ona była kontynuowana właśnie tam, gdzie jesteśmy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił ojciec Mariusz Woźniak, przełożony dominikanów w Rosji i na Ukrainie.
Rozmowę przeprowadził ojciec Stanisław Tasiemski. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.